Wczoraj z żoną byliśmy u naszej córki, tam jedliśmy kolację wigilijną i kiedy już usiedliśmy do stołu, nasz 8-letni wnuk wziął swój iPhone i zaczął czytać różne fragmenty Ewangelii dotyczące narodzin Jezusa i zaczął nam zadawać różne trudne pytania przy okazji. A później razem stanęliśmy i uwielbiliśmy naszego Pana i podziękowaliśmy Mu za to, że On jest dobry, że jest razem z nami i możemy dzięki Jego obecności czuć się bardzo bezpieczni. Bracia i siostry, chciałbym wam złożyć życzenia Bożego błogosławieństwa w czasie tych świąt, ale i nie tylko, bo tak naprawdę Jezus Chrystus ma dla nas więcej błogosławieństw niż błogosławieństwo świąteczne czy noworoczne. I dlatego też jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli planujesz coś zmienić od nowego roku, to pamiętaj, że to jest kolejna diabelska pułapka przygotowana dla ciebie. Wiem coś na temat zbliżającego się końca roku i postanowień, które rozpocznę realizować od 1 stycznia. Na ogół po 2 tygodniach o tych postanowieniach zapominamy i wracamy do tego samego miejsca, co wcześniej. Dlatego proszę, jeżeli chcesz coś zmienić, nie zmieniaj tego od 1 stycznia, ale zmień to od dzisiejszego dnia. Dziś jest dzień łaski, dziś jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień, kiedy możesz przyjść do Bożej obecności. Czy to nie jest cudowne? Moi kochani, moje zwiastowanie zatytułowałem Dlaczego Słowo Ciałem się stało? Dlaczego Słowo Ciałem się stało? Dam teraz wam tak 15 sekund i odpowiedzcie w swoich sercach sobie na pytanie, dlaczego Słowo Ciałem się stało? Oczywiście teraz nie zadam wam pytania i jak, żebyście odpowiedzieli, ale ja chciałbym dzisiaj przynajmniej poruszyć kilka punktów dotyczących tej odpowiedzi na pytanie, dlaczego Słowo stało się ciałem. Moi drodzy, zanim zacznę, to chciałbym wam powiedzieć, że jest to taki szczególny czas, ostatnie tygodnie są dla mnie szczególne. I czym bardziej patrzę na te ostatnie dni, tym więcej fantastycznych rzeczy mogę widzieć, które dokonują się w Królestwie Bożym. Osoby się nawracają kolejne. Są osoby, które są uzdrawiane, uwalniane, które pokutują ze swoich grzechów i proszą Pana o przebaczenie. To jest naprawdę fantastyczne. Pan Bóg daje mi wielką radość, bo mogę w tych dniach zanurzyć się w Jego Królestwie. Wiecie, zdecydowałem się, żeby nie patrzeć na to, co jest za oknami, na świat. Bo kiedy patrzę na to, co dzieje się na świecie, to ani nie mam powodu do zadowolenia, ani nie mam powodu do radości. Po prostu przychodzi zniechęcenie, a nieraz lęk. Ale kiedy zanurzam się w Królestwie Bożym, widzę kompletnie coś innego. Widzę niesamowitą radość. Widzę pokój przewyższający ludzki rozum. Widzę sprawiedliwość Bożą, która zstępuje. Widzę Jezusa Chrystusa, który jest królem tego królestwa. To jest fantastyczne. Dlatego zadam ci pytanie. W jakim miejscu jesteś dziś bardziej? Czy na tym świecie, czy w Królestwie Bożym? Pomyśl, co dzieje się w twoim sercu. Kochany bracie, siostro, odpowiedz sobie szczerze na pytanie, czy w twoim sercu jest radość? Czy w twoim sercu jest pokój, taki pokój, którego nie można niczym zachwiać? Mnie już denerwują te informacje o chrześcijanach, którzy cały czas się boją. A gdzie jest pokój Królestwa Bożego? Gdzie jest ten pokój? Wiecie, Jeżeli nie masz w sercu pokoju, zanurz się w Bożym Królestwie. Tam jest pokój, bo Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Zanurz się w Bożym Królestwie. To jest naprawdę fantastyczne. W Bożym Królestwie czujesz się bezpieczny. Dlaczego Słowo stało się ciałem? Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że Pan Jezus nie ma swojego początku. Każdy z nas ma swój początek i koniec. Pan Jezus nie ma ani początku, ani nie ma końca. On jest początkiem i końcem. Jest alfą i omegą. To jest bardzo ważne. Kiedy mówimy o swoim życiu i kiedy bym miał zadać pytanie, droga Lisko, od kiedy ty istniejesz, to można by powiedzieć tak dwójnasób. Właściwie to od momentu, kiedy człowiek zostaje poczęty w łonie swojej matki, albo można powiedzieć od dnia urodzenia, kiedy przyszedłem na świat. Mamy swój początek. Wcześniej byliśmy w Bożej wizji, w Bożym planie, w Bożym zamierzeniu, ale nas nie było. Natomiast Pan Jezus, zanim urodził się w Betlejem, On był. Betlejem nie jest początkiem istnienia Pana Jezusa Chrystusa. Po prostu tam w Betlejem Słowo stało się ciałem, bo najpierw Pan Jezus był u Boga i On był Bogiem. Jestem pewny, że większa część z was, kiedy czyta pierwszą stronę Biblii, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, to mało kto z nas myśli w tym momencie o Panu Jezusie, ale myślimy o Ojcu, który jest w niebie. Ale tak naprawdę, kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, to tam trzy osoby w tym brały udział. Ojciec, który zaplanował, Jezus, który powiedział i Duch Święty, który swoją mocą uczynił, że powołane zostało do życia. Pan Jezus, czytamy w Ewangelii Jana, był Słowem, był u Boga, był Bogiem. Przez to Słowo wszystko powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało i w Nim było życie, w tym Słowie. I 14 werset mówi, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. A więc kiedy myślimy o Jezusie, patrzmy na Niego nie tylko w kontekście od Betlejem, ale dużo wcześniej. Kiedy czytamy Biblię, Pan Jezus powiedział tak, że ludzie w Starym Przymierzu szukali zbawienia, a Pan Jezus mówi, tymczasem Słowo wskazuje na mnie. Ono mówi o mnie. Całe Pismo kierowane jest na Jezusa Chrystusa. I już w pierwszych fragmentach czytamy, że na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Jak to uczynił? Poprzez moc swojego Słowa. Powiedział, Słowo zostało wypowiedziane i powstało. I Jan to tłumaczy i mówi, właśnie przez to Słowo, które stało się ciałem, wszystko powstało. Bez Niego nic nie powstało, co powstało. Dlaczego Słowo ciałem się stało? Moglibyśmy zamienić na pytanie, dlaczego Chrystus przyszedł na świat? To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego Chrystus przyszedł na świat? Dlaczego Słowo stało się ciałem? I pierwsza najważniejsza odpowiedź, moi kochani, nie ma ważniejszej. Pierwsza najważniejsza odpowiedź. Słowo ciałem się stało, aby dać człowiekowi zbawienie. 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 W Ewangelii Jana w 3 rozdziale, 17 wersecie czytamy, Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. A w 1 liście do Tymoteusza, 1 rozdziale, 15 wersecie czytamy, wiarygodne to Słowo, warte przyjęcia z całą otwartością, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy, mówi apostoł Paweł. On przyszedł po to, aby mnie zbawić. W ubiegłym tygodniu, kiedy po raz ostatni w tym roku głosiłem Ewangelię w Janowicach, mówiłem tam o moim podwójnym narodzeniu. Narodzeniu z ciała i narodzeniu z ducha. Powiedziałem, dwukrotnie się narodziłem. 1 czerwca 59 roku oraz w listopadzie w 82 roku. Pierwsze narodzenie było z ciała, a drugie z ducha. Kiedy usługiwałem im, po spotkaniu przyszedł do mnie młody człowiek, który ma poważne problemy z uzależnieniem i mówi tak: pastorze, ja już też znam dwie daty swojego urodzenia. I powiedział, w zeszłym tygodniu, kiedy głosiłeś słowo, moje serce było poruszone. Ale dzień później znów słuchałem słowa i miałem taką potrzebę, aby wyznać swoje grzechy, aby pokutować, ale nie wiedziałem, jak to zrobić. I zadzwoniłem do mojej mamy. Moja mama akurat była na grupie modlitewnej domowej, gdzie był pastor. Kiedy mama usłyszała, że jej syn chce się na nowo narodzić, powiedziała, dam ci telefon do telefonu pastora. I ten pastor poprowadził tego chłopaka w modlitwie pokutnej, w której on przyjął Jezusa Chrystusa, stał się nowonarodzonym dzieckiem Bożym i powiedział, pastorze, ja znam swoje drugie narodzenie. Znam datę, wiem dokładnie, kiedy to było, w jakim momencie. Słowo ciałem się stało, aby zbawić grzeszników. Ostatnio zostałem zaproszony do usługiwania w dwóch live'ach pastora Roniego Kołodziejskiego. Poprosił mnie, aby drugie spotkanie miało charakter bardzo ewangelizacyjny, aczkolwiek pierwsze również taki charakter miało. Głosiłem Boże Słowo i przez wiarę, patrząc w kamerkę od telefonu, mówię, może są osoby, które oglądają ten program i nie są nowonarodzone i potrzebują zbawienia. Potrzebujesz nowego życia, będę się modlił. Jeżeli tak, to módl się razem ze mną. I modliłem się. A później, kiedy położyłem się spać, usłyszałem, jak mój telefon zaczyna sygnały dawać. Gling, gling, gling. Kiedy go otworzyłem, zobaczyłem, że bardzo dużo ludzi chce być moimi znajomymi na Facebooku. Pomyślałem sobie, prawdopodobnie to te osoby, które przed chwilą słuchały tego live'u, więc potwierdzałem i nagle na Messengerze przychodziły informacje. Szkoda, że nie wziąłem kilka z nich, kiedy piszą osoby i mówią o doświadczeniu Bożej obecności. Halleluja! To jest Królestwo Boże, moi kochani. Jestem rozradowany w Panu. Co mnie obchodzi to, co jest na zewnątrz? Należę do Królestwa Bożego. Cieszę się, że te osoby przyjęły Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. Słowo stało się ciałem, aby usunąć grzech. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 29 werset. Następnego dnia Jan zobaczył idącego w jego stronę Jezusa i powiedział, oto Baranek Boży, który bierze na siebie grzech świata, czy w starszych tłumaczeniach, który gładzi grzechy świata. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech, niszczy go. W 1 liście Jana, 3 rozdziale, 5 wersecie czytamy, a wiecie, że on się pojawił, aby usunąć grzechy. W nim nie ma grzechu. Kiedy w niedzielę na początku modliliśmy się o trzy grupy chrześcijan o trzy grupy osób w naszych domach. Osoby nienawrócone, osoby, które były w upadku i osoby, które wygasły duchowo i potrzebują rozpalenia. Nie mam pozwolenia, ale pozwolę sobie tak ogólnie powiedzieć. Po nabożeństwie pewna osoba, która jest dzisiaj razem z nami, poszliśmy do kancelarii i ta osoba opowiedziała mi króciutką historię swojego życia, bardzo króciutką. Mogę? Dziękuję. Powiedziała 20 lat. 20 lat służyłam Panu Bogu. Byłam w zakładach karnych, gdzie głosiłam Ewangelię, niejako skazana. Głosiłam tam Ewangelię. Wiecie, ogłaszała wypuszczenie więźniów na wolność. Ale później coś się stało. Coś, co doprowadziło do upadku. A później do głębokiego uzależnienia. Wiecie, nie robię tego zazwyczaj. I zanim kogoś nie poproszę o pozwolenie, to nigdy nie pozwalam sobie, żeby zrobić krok dalej. Ale właśnie miałem takie przekonanie. Duch Święty poruszył moje serce. I nałożyłem na tej siostry głowę ręce. I od razu poszliśmy do parteru na kolana. I mogłem zobaczyć, jak osoba płacze. A Duch Święty mówi do mojego serca, teraz jej grzechy są przebaczone. Teraz przywracam jej cudowną, białą szatę. Teraz. Siostro, niech Cię Pan Bóg błogosławi. Cieszę się, że dzisiaj jesteś z nami. To jest Królestwo Boże. Co mnie obchodzi godzina policyjna, która pojutrze się zacznie od 19 do 6 rana? Co mnie to wszystko obchodzi? Jakie cudowne jest Królestwo Boże. Pan Jezus przyszedł, aby usunąć grzech. Słowo ciałem się stało. Słowo ciałem się stało, aby zniszczyć dzieła diabła. Kiedyś bardzo dużo głosiłem. Jeden z ostatnich, właśnie przedostatni live z pastorem Ronim. Oparłem o ten fragment Bożego Słowa, moje kazanie. Pierwszy list Jana, 3:8. Kto postępuje grzesznie, pochodzi od diabła, gdyż diabeł grzeszy od początku. Syn Boży właśnie po to się pojawił, by położyć kres jego dziełom. Albo w innym tłumaczeniu, by zniszczyć dzieła diabła. Syn Boży właśnie po to przyszedł. Po to słowo ciałem się stało, aby zniszczyć dzieła diabła. Dzieła diabła. Dostaliśmy jakiś czas temu messenger od naszych przyjaciół z Niemiec, z Düsseldorfu. Znamy ich, bo Bóg cudownie ich wyrwał z uzależnienia. Dzisiaj razem tam służą Panu Bogu. Jeżeli wejdziecie na kościół w Düsseldorfie, Monikę można nieraz zobaczyć przy pastorze, która też usługuje tam Bożym Słowem. Pamiętam, jak była w ośrodku. Pamiętam Jurka. Jurek ostatnio zachorował. I był niesamowity lęk, bo choroba mogła być bardzo poważna. Powiedziałem, będziemy się modlić, będziemy wyznać uzdrowienie, które jest w ranach i sińcach Pana. I zaczęliśmy się modlić. Wczoraj czy przedwczoraj otrzymaliśmy informację. Monika pisze, dziękujemy za modlitwę o Jurka. Nie ma nic takiego, co byłoby najgorsze. Ja jestem wdzięczny Panu Bogu, że możemy widzieć, jak dzieła diabła są niszczone. Posłuchajcie, 3 dni temu widzieliśmy naszego gospodarza. Ich dzisiaj nie ma, są w Hojnowie, urodziny. Basia i Daniel. Daniel w poprzednią niedzielę nie był na nabożeństwie, bo coś się w nim działo. Daniel chorował przez długi okres czasu. Między innymi miał epilepsję, padaczkę. I mówisz, że zawsze pod koniec roku przychodzi taki jakiś dziwny lęk, coś dziwnego się dzieje. Chyba zaczęło się to nasilać, bo pewnego wieczoru, już było później, Basia, jego żona, napisała: Ewuniu, pastorze, módlcie się o Daniela, on potrzebuje uzdrowienia. Więc szybko tego messengera włączyłem i mówię: wiecie co, gdybyśmy daleko od siebie mieszkali, ale mieszkamy przez ścianę, więc jeżeli pozwolicie, zaraz przyjdę do was. Okej. Kiedy wychodziłem z pokoju, Duch Święty do mnie mówi: weź ze sobą olej. Wiecie, tutaj gdzieś w kościele taką małą buteleczkę mam, ale w domu jej nie miałem, więc wziąłem całe pół litra oleju i poszedłem do Daniela. Razem z Basią nałożyliśmy na niego ręce, namaściliśmy go olejem, modliliśmy się w imieniu Pańskim i to dzieło diabła gromiliśmy. Na drugi dzień moja żona już mówi: ty, Daniel chyba już zupełnie inaczej się czuje. Ile radości, zadowolenia! Wiecie, co się stało? Na to właśnie przyszedł Syn Boży. Dzieło, aby zniszczyć dzieło diabła. Jestem wdzięczny Panu, widząc, jak dzieła diabła są niszczone. Słowo ciałem się stało, by objawić nam Ojca. Ojca, który jest w niebie. Wiecie, my mamy bardzo mocno, czy może człowiek ma bardzo mocno zniekształcony obraz Boga. To zniekształcenie wynika z naszych doświadczeń. I kiedy myślimy o Ojcu, nie zawsze kojarzy nam się to z czymś miłym, dobrym, ale nieraz czymś zupełnie przeciwnym. Kiedy myślimy o Bogu, tak często słyszę, jak niektóre osoby, które słyszą, że Bóg jest miłością, mówią: tak, ale też jest sprawiedliwością, Bóg też jest ogniem trawiącym, Bóg też jest sędzią sprawiedliwym. Oczywiście, że tak i to jest wszystko prawda, ale fundamentem nie jest sędzia, fundamentem nie jest ogień trawiący, podstawą jest miłość. Jest miłość. Pamiętacie, mówiłem na ten temat. Cały zakon i prorocy oparte są na dwóch przykazaniach, które rozpoczynają się słowami: będziesz miłował, będziesz kochał Pana Boga i będziesz kochał bliźniego swego. Pan Jezus przyszedł objawić nam Ojca. Czytamy o tym w Ewangelii Jana w 14 rozdziale od 8 do 11 wersetu. Tam jest taka rozmowa Pana Jezusa z uczniami. Wtedy Filip wtrącił: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus odpowiedział: tyle czasu jestem z wami i jeszcze mnie nie poznałeś, Filipie? Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które do was kieruję, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który jest obecny we mnie, dokonuje swoich dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie. A jeśli to dla was za trudne, niech was przekonają choćby same dzieła. Kto mnie widział, widział mojego Ojca. Nie dziwię się, że pierwszą rzeczą, którą Duch Święty zrobił w moim sercu, kiedy szukałem Boga, to uzdrawiał mój obraz Ojca. Bo mój obraz Ojca jako Boga był obrazem kogoś, kto jest zimny, bezwzględny, surowy, zakazujący, nakazujący, karzący piekłem i śmiercią. I pamiętam, jak otworzyłem Ewangelię i zacząłem czytać Ewangelię Jezusa Chrystusa. Wiecie, czytam o tym biednym, trędowatym człowieku, który do niego przychodzi, zostaje uzdrowiony. Czytam o tym bardzo inteligentnym człowieku, Nikodemie, który pewnego dnia w nocy przyszedł do Jezusa i tam Pan Jezus Pokazuje mu, jak może stać się nowonarodzonym dzieckiem Bożym. Kiedy czytam te wszystkie historie, nagle mój obraz zaczął się zmieniać. Pamiętam, jak wtedy pomyślałem, przecież ten obraz nie ma nic wspólnego z tym, który ja noszę w swoim sercu. Nic wspólnego z tym obrazem, który ja noszę w sercu. Jeżeli chcesz wiedzieć, jaki jest Bóg, jeżeli chcesz wiedzieć, jaki jest Ojciec, czytaj Ewangelię. Patrząc na Jezusa widzisz Ojca. Patrząc na Jezusa widzimy Ojca. To nie jest tak, że Pan Jezus był dobry, a Ojciec nie był dobry. W Jego życiu, w Nim widzimy Ojca. Słowo ciałem się stało, aby zdjąć z nas przekleństwo. W liście do Galacjan w 3 rozdziale, 13 wersecie czytamy: Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa prawa, przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem, zgodnie ze słowami: przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. I kolejna sytuacja. Znów z żoną już zamykamy oczy do snu i odzywa się messenger. Otworzyłem ten messenger i usłyszałem jakiś pijany głos i rozłączyłem się. I pomyślałem sobie, co ja będę o tej godzinie w nocy z pijanym rozmawiał. A moja żona do mnie mówi, posłuchaj, ale może on jest w jakiejś bardzo poważnej potrzebie. Nieraz myślę, że powinienem w innym pokoju spać. A nie ciągle słuchać mojego sumienia. Więc co zrobiłem? Oddzwoniłem. Faktycznie. Człowiek, który ma wypite, który się żali, mówi, że już ma wszystkiego dosyć, że nie ma siły. I znów Duch Święty przemawia do mojego serca i mówi, wiecie, ja nigdy, nawet kiedy nauczam misjonarzy, to nigdy nie zachęcam do tego, żeby modlić się o pijaną osobę. O osoby trzeźwe powinniśmy się modlić, a nie te, które są pod wpływem alkoholu. A Duch Święty mówi, módl się o niego. Powiedziałem, przyjacielu, teraz się o ciebie pomodlę. I leżąc w łóżku, zacząłem się modlić i wyznawać Bożą moc. Krzyż i tę cudowną zamianę, która się tam objawiła. I to przekleństwo zanieśliśmy na krzyż, przekleństwo jego życia. I później znów otrzymałem messenger z informacjami. Pastorze, jak bardzo jestem wdzięczny. Zresztą jak zacząłem z nim drugi raz rozmawiać, to on powiedział, pastorze, ja myślałem, że się rozłączyłeś i nie będziesz już chciał ze mną rozmawiać, bo usłyszałeś, że jesteś pijany. Zgad. Ale cudownie było chyba dwie informacje od niego dostać. Jakie dla niego miało to znaczenie, kiedy tego wieczoru o niego się modliłem. I jak w tym momencie wiele rzeczy się zmieniło. Królestwo Boże. To jest Królestwo Boże. To jest Królestwo Boże. To nie są słowa mądrości. Ale jest to moc Boża, która niesamowicie przepływa, która cudownie się objawia. I może jeszcze jedną rzecz, chociaż jest ich dużo więcej. Pan Jezus przyszedł, i to jest bardzo ciekawe, przyszedł na ten świat w Betlejem, aby jednocześnie przygotować swoje powtórne przyjście. Kościół w tej chwili jest w oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. I myślę, że sytuacja, która w tej chwili jest na ziemi, wzbudza w kaznodziejach też takie pytanie, w jakim miejscu Kościół się znajduje, i coraz więcej słyszymy takich słów ostrzeżeń, zachęty do pokuty, że Pan Jezus przychodzi, że jesteśmy jakby za 5:12 Jego powtórnego przyjścia. Chciałbym, moi kochani, żebyśmy dobrze zrozumieli. My nie czekamy na Baranka Bożego, który przyjdzie, aby zgładzić grzech świata. Pan Jezus nie przyjdzie jako Baranek Boży. Nie wypatrujmy Baranka Bożego, wypatrujmy Króla Królów i Pana Panów. Baranek Boży narodził się w Betlejem i baranek został w ofierze złożony na Golgocie. Ale ten baranek, który umarł, on ożył. On zmartwychwstał. Po 3 dniach wstąpił do nieba i zasiadł na tronie po prawicy swojego Ojca. W tym czasie też przygotowuje dla nas miejsce. Słowo Boże mówi, to jest który? 15 chyba rozdział Ewangelii Jana. Idę przygotować wam miejsca, kiedy przygotuję, przyjdę po was, aby wziąć was do siebie, abyście byli tam, gdzie ja jestem. I dokąd idę, wiecie. I drogę znacie. Jeżeli nie wiesz, dokąd idziesz, zachęcam cię, szukaj Jezusa. On jest drogą, On jest prawdą i On jest życiem. I nikt nie przyjdzie do niebiańskiego Ojca, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. I ten Jezus przychodzi po swój Kościół. Ja wierzę, że przed Jego jeszcze przyjściem nastąpi potężna fala przebudzenia. Jest to ten ostatni moment rozwoju Królestwa Bożego. Pamiętacie, Słowo Boże mówi, Królestwo Boże jest porównane do małego nasionka gorczycy. Tak było 2000 lat temu. Gorczyca została wrzucona i zaczyna się rozwijać. To ziarenko nigdy nie jest powiedziane, że zacznie się kurczyć i zmniejszać. Ten krzew zacznie się cały czas rozwijać. Nigdzie nie czytamy w Bożym Słowie, pod koniec nastąpi skurczenie tego krzewu, że żaden ptak już nie będzie mógł usiąść, takie będzie malutkie. Nie. Przed przyjściem Pańskim ten krzew będzie najbardziej rozwinięty. To, czy przebudzenie będzie miało miejsce, zależy od nas. Nie czekaj, że to przebudzenie przyjdzie skądś. W zeszłym tygodniu, czy w ostatnią niedzielę, siostra Ewa Martyneczko miała fantastyczne kazanie, gdzie pokazała i powiedziała o odpowiedzialności każdego z nas za nasze osobiste i duchowe życie na podstawie panien 5 mądrych i 5 głupich. Nikt nie jest odpowiedzialny za twoje duchowe życie. Jeżeli próbujesz rzucić na kogoś odpowiedzialność, przegrałeś, bo nie zmieniłeś swojego miejsca, wcale nie doprowadziłeś, że w oczach Bożych ten, na którego próbujesz odpowiedzialność rzucić, źle wygląda i tak naprawdę jesteś w miejscu. Rzuć się w ramiona Jezusa Chrystusa. To jest jedyna rzecz, która może zmienić twoje miejsce, w których jesteś. Wiecie, ja już jestem trochę poirytowany tymi spotkaniami z chrześcijanami, którzy ciągle narzekają i kiedy pokazuję im, w jaki sposób mogą się podnieść, to oni wolą dalej narzekać. Przestańmy narzekać, ale weźmy się w garść. Przybliżmy się do Pana. Pamiętam, jak z moim przyjacielem Zbyszkiem Urbaniakiem, który prowadzi stowarzyszenie Teen Challenge Polska, po wielu latach doświadczeń w pracy z ludźmi uzależnionymi, gdzie nasze pierwsze działania pomocowe polegały na tym, że nakładaliśmy na ludzi ręce, ogłaszaliśmy uwolnienie i czytaliśmy im Boże Słowo i w zasadzie to była jedyna rzecz, którą robiliśmy i mówiliśmy tak, jeżeli nie chwyci się Pana Boga dwoma rękoma za Jego nogi, to biada Tobie. Tylko to może uratować Twoje życie. A później zaczęliśmy różne programy terapeutyczne. Naprawdę dzisiaj wiedza Kościoła na temat uzależnień, prowadzenia pracy terapeutycznej jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie, ale kiedy ostatnio ze Zbyszkiem się spotkałem, powiedzieliśmy sobie tak, ale i tak przecież wyzwolenie jest tylko w tym, jak człowiek z całej siły Pana Boga chwyta za nogi i Go nie puszcza. Więc zamiast biadolić, szukać jakichś pomysłów, jak tu z tego wszystkiego wyjść, uchwyć się Pana Boga bardzo mocno, z całego serca, z całej siły, z całej mocy i nie puszczaj Go. I nie próbuj pokazywać, że Ewangelia nie działa. Nie próbuj pokazywać, że Duch Święty nie ma mocy. Nie próbuj pokazywać, że nie da rady. A często w ten sposób robimy. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę, potężną chwałę i możemy ją oglądać. Powstańcie, moi kochani. Halleluja. Jestem wdzięczny Panu Bogu, że możemy być w tym miejscu. Ostatnio Pan Bóg przemówił do mojego serca. Jedną sekundkę pozwolę sobie ten fragment znaleźć. O tak. Jest to zapisane w Księdze Wyjścia, czyli w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 11 rozdziale i 3 wersecie. Pan tymczasem wzbudził u Egipcjan życzliwość względem ludu. Również sam Mojżesz cieszył się poważaniem w Egipcie, zarówno u dworzan Faraona, jak i u mieszkańców kraju. Pan tymczasem wzbudził u Egipcjan życzliwość względem Izraela. Także mogli napożyczać tego srebra, złota i z tym wszystkim wyjść. Bo co się stało? Bóg tymczasem wzbudził u Egipcjan. Ja wierzę, że dziś przychodzi moment, w którym Bóg będzie wzbudzał u Egipcjan życzliwość względem Kościoła. Wiecie, że Egipt jest symbolem świata. Izrael często symbolizujemy jako Kościół w tamtym czasie. Bóg wzbudził życzliwość w sercach Egipcjan do ludu Bożego. Teraz to nie będzie sprawa życzliwości, teraz to będzie sprawa, Bóg wzbudza głód Słowa Bożego w sercach Egiptu, Egipcjan. Coraz więcej osób niezbawionych szuka zaspokojenia swojej duchowej potrzeby. I to jest fantastyczne móc z takimi ludźmi rozmawiać i przebywać. Oni są głodni. Oni mówią, chcemy czegoś więcej, chcemy Boga. Gdzie możemy Go znaleźć? Są nieraz rozczarowani instytucjami religijnymi, które zamiast przyprowadzić do Boga, to zajmują się polityką i innymi rzeczami. I mówią, gdzie możemy znaleźć coś, co zaspokoi moje wewnętrzne potrzeby? Jest Jezus Chrystus. Syn Boga żywego, który jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Proszę, pochylcie swoje głowy. Chciałbym przez chwilę pomodlić się. Pomodlić się i prosić Pana o błogosławieństwo, o to, żeby też rozbudził w naszych sercach większe pragnienie szukania Jego obecności. Pragnienie Boga. Pragnienie przebywania z Nim. To jest naprawdę fantastyczne. Ojcze, ja nie proszę Cię w tej chwili o srebro i złoto dla moich braci, dla moich sióstr. Ja proszę o głód szukania Twojej obecności w ich sercach. Ja proszę o głód szukania Twojej obecności, głód Twojego słowa, głód Twojej obecności, głód przebywania z Tobą. Proszę, niech ten głód, Panie, wypełni każde serce. Panie, objawiaj się tym, którzy szukają i wołają do Ciebie. Objawiaj się więcej i więcej. Panie, dziękuję Ci, że mimo, że świat będzie pogrążał się w coraz większym chaosie, w coraz większym złem, tak jak mówi Twoje słowo, to Królestwo Boże w tym czasie będzie się rozwijało jeszcze bardziej. I dlatego, Panie, ja nie chcę okrakiem stać między Twoim Królestwem a tym światem. Pragnę, Panie, zanurzać się w Twoim Królestwie i ogłaszać to temu światu. Panie, proszę o każdy dom i każdą rodzinę. Więcej Ciebie. Panie, mniej religijnych ludzi, więcej ludzi namaszczonych Duchem Świętym. Panie, mniej religijnych ludzi, więcej ludzi z pasją dla Ciebie, Panie. Panie Jezu, błogosław. Dziękuję Ci za to miejsce. Dziękuję Ci. Proszę, błogosław i prowadź nas. Mój drogi przyjacielu, bracie, siostro, zachęcam Cię, żebyś teraz w swoim sercu powiedział do Pana, że chcesz więcej. Że chcesz więcej, On ma więcej. Nie czuj się bezpieczny. Nie czuj się przekonany, że już wszystko osiągnąłeś. Jest więcej. Niech duch pokuty dotknie serca nasze. Niech poczucie, Panie, takiego paskudnego niezadowolenia niech będzie tam, kiedy pojawia się w naszym życiu grzech. Panie, ja już to widzę. Jak potężnie manifestuje się moc Twojego Królestwa. Jezu, dziękuję Ci. Kocham Cię, Jezu. Dziękuję Ci. Błogosław.